czwartą część, czwartą godzinę, w dniu dzisiejszym jesteśmy z sobą. Tak się wiem, że nie ze wszystkimi przywitałem słowem dla zalecenia. Dlatego chciałbym przywitać się z nami w tej chwili słowami naszego Zbawiciela. Pokój na testy. Przyznamy, że zgrzeni stajemy na tym miejscu. Mam świadomość tego, żeby nie popsuć tej atmosfery, którą bracia dzisiaj od rana skrzętnie budowali. Bracia, którzy wykłady mówili i my wszyscy razem. W tej kolejnej godzinie mamy czas, jak już świadectwo słyszeli, na zebranie świadectw. I tematem naszych rozważań nadal będzie nasz werset, który tu mamy przed sobą, żeby czyniąc dobrze w życiu naszym nie ustawać. I słyszeliśmy już wiele tematów, wiele słów na ten temat w dniu dzisiejszym. Brat Piotr w pierwszej godzinie bardzo dobitnie szeroko nam wytłumaczył, dlaczego to mamy czynić, komu mamy czynić, w jaki sposób to mamy czynić i że w tych dobrych uczynkach mamy nie ustawać. I wydawać by się mogło, że praktycznie powinno nam to wystarczyć w dniu dzisiejszym. Ale bratelstwo gospodarze, organizatorzy tej konwencji zamyślili tym razem inaczej. Ale teraz w tej czwartej części to, o czym myśleliśmy do tej pory, zobaczyć, popatrzeć na ten werset z drugiej strony. Bo to wszystko, które cośmy słyszeli, nad czym byśmy się zastanawiali, jest bardzo ważną rzeczą. Bo bez tej teorii, którą byśmy słyszeli, nie bylibyśmy w stanie właściwie rozumieć i naszych uczniów w naszym życiu kierować. Ale nie ma teorii. Teraz chcielibyśmy, abyśmy na ten werset popatrzyli trochę od strony praktycznej. Żebyśmy opowiedzieli sobie nawzajem, jak to można coś robić. Na co może ktoś czeka w naszym życiu, czego od nas oczekują bracia, abyśmy uczynili. Być może czasem przychodzi nam na myśl, aby w naszym życiu zrobić rzecz wielką. Rzecz, która służyła dla wielu braterstwa, może dla wielu ludzi przez wiele, wiele dni. Ale niedawno komentarz Wanny z dnia 27 września pisze takie słowa, że wierni pańscy podlegają ustawicznym pokusom, aby czynić wielkie sprawy w imieniu Pańskim, przekonując siebie i innych, że są wybrańcami Bożymi. I to, czego powinniśmy się nauczyć i wiedzieć jest, że dzieło, które podobało się naszemu niebieskiemu Ojcu nam powierzyć, nie polega na wielkich rzeczach. Nie polega na przekonywaniu świata, okazania jego łaski względem nas lub naszej w nim wielkości, lecz raczej spokojnie i ze spokojem, a jednak skutecznie, na ile to możliwe, powinniśmy zadawaniać się stanowiskiem służenia prawdzie jako jej słudzy. A inny komentarz to mówi, że nasze życie codzienne to składa się z takich bardzo małych rzeczy i z takich malutkich rzeczy, o których czasem aż nie warto nawet wspominać. Nasza natura ludzka jest też świadectwo taka, że łatwiej nam jest zrobić coś wielkiego, prawda? Jeden raz to wytężymy nasze siły, nasze chęci i zrobimy. Ale gdy trzeba komuś wyświadczyć coś przez jeden dzień, przez tydzień, może przez rok, a może przez większość naszego życia, to zaczyna być wtedy już ciężarny. Apostoł zachęca nas właśnie tymi słowami, abyśmy bracia nie ustawali czyniąc dobrze. Ja wiem, że w naszej społeczności braterstwo to każdy z nas stara się mieć przy sobie. Nie możemy tak powiedzieć, że ktoś uchyla się od tego obowiązku. Każdy z nas stara się na ile możliwe czynić dobrze. I wiem, że i dzisiaj są na tej sali tacy braterstwo, którzy mogliby nam opowiedzieć też na ten temat, jak to robią. Na pewno nie wiem o wszystkim. Dlatego będę prosił, aby te osoby, które miały chęć coś nam powiedzieć, przybliżyć swoje stanowisko, swoje uczynki, żeby zdobyły się na odwagę, może albo wstały, albo podniosły rękę, albo Radosławę podejdzie z mikrofonem do nich. I aby nam opowiedzieli o tym, co robią. Dlaczego to robią? Co powoduje w nich tą chęć? A może doświadczyli już z tego tytułu jakiegoś szczególnego błogosławieństwa? Ja zdaję sobie braterstwo sprawę z tego, że temat ten jest bardzo delikatnym tematem. I prawdopodobnie bardzo wielu z nas będzie się obawiać, żeby cokolwiek powiedzieć na ten temat, żeby nie być przez innych, że jest odczytany, że poszedłem się pochwalić. Nie, drodzy braterstwo. Ta chwila ma służyć całkiem innemu celowi. Jest ona po to, aby pokazać, że wokoło nas jest bardzo wiele pracy. Jest bardzo wiele okazji, by coś zrobić, tylko często może jej nie zauważymy, że można w ogóle coś takiego zrobić. Ta chwila jest po to, aby zachęcić nas wspólnie do tego, abyśmy wyświadczali nawzajem się z siebie dobre uczynki. I chociaż brat Piotr już przytoczył te dwa wersety, ale one są tak wymowne, że jeszcze raz je zacytuję, w których Pan Jezus w swoich słowach uzasadnia jakoby cel naszych uczynków, cel tego, żeby o tym sobie mówić nawzajem. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział 15 wersetu. Ani zapalają świecy i stawiają ją pod korzec, ale gdzie? Na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niech na świeci światłość wasza przed ludźmi, aby uczynki wasze dobre widzieli, a chwalili Ojca waszego, który jest w niebiesie. To jest nasz cel. Aby jeszcze lepiej potrafić chwalić Ojca, który jest w niebiesie. Również apostoł Paweł w liście do Żydów 10:24 powiedział, że powinniśmy się przypatrywać jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków. A jak powinniśmy się pobudzać nawzajem do miłości i do dobrych uczynków, gdybyśmy nie powiedzieli sobie o nich nawzajem? Gdybyśmy nie wiedzieli, co ktoś robi, gdybyśmy o sobie nic nie wiedzieli. I po to dzisiaj chcemy mówić o tym, abyśmy właśnie przez ten sposób pobudzania się do miłości, do dobrych uczynków, potrafili jeszcze lepiej w naszym życiu chwalić Ojca, który jest w niebie. Rozmawiałem z jednym bratem, który miałby nam coś do opowiedzenia na ten temat. Jest to brat Andrzej Dobry z Krakowa. Bardzo bym prosił brata Andrzeja, żeby nam opowiedział o tym, co w swoim życiu robi dobrego.
Brat Heniu powiedział przed chwilą takie piękne słowa, które przeczytał z Ewangelii, że świece się powinno stawiać na stole, a nie pod korcem. One motywują mnie do tego, te słowa, żeby powiedzieć takie jedno zdanie, które też niedawno odkryłem. A to nie jest jakieś wielkie odkrycie. Bo świeca bynajmniej nie traci nic ze swojego blasku, gdy się odpala od niej następną. Niektórzy z nas są już takimi świecami, które zaczynają migotać. Ja już też wchodzę w ten wiek, kiedy mój płomień może nie jest już tak gorący, nie jest taki jasny. I co więcej mogę powiedzieć o tym, co robię? No, nie chciałbym, żebyście braterstwo to odebrali jako coś, co ma błyszczeć, co jeszcze takie jedno słowo wytłumaczenia się. Wiem, że jeżeli Pan daje talent, to nie po to, żeby nim błyszczeć, tylko żeby nim służyć. Ja staram się to robić dla braci, czy to słowem, czy to jakimś malutkim obrazkiem, czy też rozkropkowaną płaszczyzną, która zawiera jakąś kompozycję, czasem bardziej zawiłą, czasem bardziej czytelną. Ale do jednego chciałem nawiązać, bo wiem, że brat Heniu tego ode mnie oczekuje też, żeby powiedzieć o tym, jak na co dzień staram się realizować zasadę tą właśnie, żeby razem świecić, żeby zapalać te następne świece, a nawet jeżeli jakaś migocze już bardzo mocno, to żeby jej może knot trochę przeczyścić i żeby nadal świeciła. Taką migocącą świecą jest jedna z sióstr z naszej społeczności, nie będę wymieniał tutaj może z nazwiska tej osoby. Migotliwa jest bardzo już i słabiutka. Nie ma tej jasności wokół, żeby czytać mannę. W związku z tym staram się, czytając dla siebie mannę, czytać też dla niej przez telefon. Kiedyś, jak umarła siostra Schabowa, na jej pożegnanie napisałem taki tekst. No, przez wiele lat ona musiała kochać swoich synów na odległość, lecz ludzka przebiegłość telefon wymyśliła, żeby się tęsknota łagodziła. I mamy w swoich rękach bardzo dużo narzędzi, którymi możemy służyć. To są naprawdę niesamowite możliwości. W tej chwili jesteśmy w takim czasie, kiedy nasze słowo może trafiać na każdy zakątek kuli ziemskiej w ciągu paru sekund. Co więcej mogę powiedzieć o swojej służbie? No, staram się być czynnym diakonem w swoim zborze, reagować na smutek, na przygnębienie. Teraz ostatnio przeżyliśmy taki bardzo trudny czas w naszym zborze, ponieważ no, odeszło kilka osób. Odszedł brat Pawlik, Bolesław, odszedł nasz wspaniały młody człowiek Łukasz Sitarski. I staram się uhonorować ich życie jakimś krótkim wierszem. I chciałbym jeden z przykładów takiego wiersza powiedzieć braterstwu. To jest wiersz, który kiedyś napisałem na odejście mojego przyjaciela, który zajmował się poezją. Nazywał się Marek Oszustowski. On już nie żyje od kilku lat. I napisałem taki tekst na pożegnanie, kiedy byłem na jego pogrzebie. Tęsknota, słowo zużyte, otwarło mi swoją dal. Jak różne są znaczenia ukryte w króciutkim wyrazie żal. Marek w swoim świecie wyszukanych metafor dawał wyraz swojej wrażliwości, a słowa, celnie dobrane, połączone tęsknotą za lepszym światem, niosły na skrzydłach nadziei w przestrzenie, gdzie zapomina się o bólu, gdzie kwiaty nie więdną, gdzie przypływy uczuć podnoszą świadomość do niebotycznego poziomu. Marek wykorzystywał te przypływy, zostawiając ślad szeregów liter i słów powiązanych ze sobą misternie, koronkowo. Jego wiersze pozostaną dla nas drogowskazami, zapewniającymi, że warto za nimi podążać. Żyjemy w świecie krzykliwej reklamy, tęskniąc za refleksyjną ciszą. Marek pokazał, gdzie jej szukać. Niech jego wskazówki pokażą właściwą godzinę początku lepszego świata. Ta właściwa godzina początku lepszego świata jest dla każdego z nas inna. I myślę, że ci, którzy już odeszli i nie ma ich między nami, nie muszą się zmagać z tą krzykliwą reklamą, z tym wszystkim, co nas otacza. Dlatego moim takim pragnieniem jeszcze jest to, żeby mój talent, jaki mam, ten talent plastyczny, mógł być wykorzystany poprzez nasze wydawnictwa. No i tutaj taki mój osobisty apel, jeżeli będą braterstwo skłonni wykorzystać ten mój talent, ja cały czas jestem gotowy do tego, aby go udzielać. Tak jak już zaznaczyłem na początku, nie po to, żeby błyszczeć, tylko żeby służyć. Nic więcej już może nie będę mówił, bo wiem, że brat Heniu ma cały plan tego nabożeństwa, dlatego chciałem się tylko tym z braterstwem podzielić. Dziękuję.
Dziękuję Ci, bracie Andrzej, za to, co nam powiedziałeś. I zauważ to braterstwo, jak niewiele trzeba służyć. Można tylko zadzwonić do kogoś, manny mówić, czytać, a tym samym zrobimy mu wielką przysługę. Skoro ktoś nie widzi, nie stale czytać manny co dzień, jest to wielka przysługa. Ale jeżeli to zrobimy raz, to nie ma to jakiegoś wymiaru. A jeżeli to robimy przez dłuższy okres, ma to wartość. Tak samo Iwan mówi, że stara się z Boże pocieszać tych, którzy są w smutku. I bardzo cenna w dzisiejszych czasach zaleta czy praktyka. Wiele jest dzisiaj smutnych na tej ziemi z różnych powodów, dlatego na pewno ta praca taka jest pożądana. Komentarz Manny z 15 lipca mówi tak, że nie wszyscy ludzie potrzebują, aby im dać dużo pieniędzy. Ale niektórzy potrzebują współczucia, sympatii, a czasem wystarczy pamięć i mały telefon od kogoś, czy ona karteczka. A już to ma bardzo wielkie znaczenie. Kiedyś, proszę braterska, zauważyłem na jednej konwencji, że jeden brat niósł zawijątko pod pachą i poszedł z tym do kuchni. Na innej konwencji widziałem to samo. Pomyślałem, co to takiego? I zacząłem tego brata obserwować. Okazało się, że na niektórych konwencjach ten brat ubiera fartuch i idzie do stołu, usługuje braciom przy stole. Proszę, aby na tym bratu powiedział o swoich uczynkach dobrych. To brat Ignacy Miksa do Zakopanego.
Proszę braterstwa, jestem wzruszony, że muszę trochę o sobie powiedzieć, ale nie lubię o sobie mówić, bo to nie podoba się Panu. Może zacznę nie od tego, co brat wspomniał, ale od czegoś innego. Dobrze czynicie wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I teraz pytanie dla mnie, od kogo zacząć dobrze czynić? Mieszkamy w Zakopanem, kto był to wie, w domu jest nas trzypokoleniowa rodzina. Trzy pokolenia. Plus jeszcze prawnuczek. Jest u nas zbór, u którego właśnie wraz z żoną czynimy przygotowania dla zboru. Chciałem o to powiedzieć. Dobrze czynić wszystkim. Przede wszystkim pierwszym czynić w domu to jest żona. I ci pierwsi, którzy są pod naszą opieką. To ja staram się, no nie tylko sam, ale z moją żoną, żebyśmy w zgodzie miłości żyli. I z pozostałą rodziną, jest nas trzy pokolenia, żeby jakakolwiek iskra nieporozumienia zaistniała, staram się o to i przy pomocy Pana, żeby tę iskrę zagasić. Nie kłótnią, nie chaosem, ale spokojnie, tak jak Słowo Boże nas nam podaje, żeby czasami ta nienawiść nie zachodziła, słońce nie zachodziło na to, żeby to likwidować. Cieszę się, że jest dobrze w miarę naszych wspólnych wysiłków. Cieszę się, że zbór się powiększył w tym roku, że jest nas już więcej, bracia z Nowego Targu dotarli. Cieszymy się, że jest dużo rodziny w naszym zborze, cielesnej rodziny, ale przy przekroczeniu progu zboru nie ma cielesnej rodziny. Są bracia w Chrystusie i siostry. I dlatego jakakolwiek sprawa by zaistniała, to jest, do tej pory jest dobrze. Chcemy, żeby tego nie było. Staram się o to, żeby likwidować te jakieś nieporozumienia, bo myślę, że gdyby wszędzie te nieporozumienia były likwidowane w zalążku, nie byłoby problemu w zborach. O to prosimy, w modlitwach proszę, że tam, gdziekolwiek dotrę i tam, gdzie nie mogę, żeby Pan kierował, a żeby miłość, zgoda panowała, żeby czynić jedni drugim dobrze. Jest taki zapis, są takie zapisy, dzisiaj były powtarzane, ja nie będę powtarzać, które mówią: nabożeństwo czyste i niepokalane odwiedzać sieroty i wdowy. Bratelstwo, ze wzruszeniem to mówię, bo jeżeli się dowiem, że gdzieś bracia, siostry, czasem rodziny są skłócone, czasem o drobnostki, nie mogę tego strawić. Dlaczego tak jest? Czy ta miłość oziębła, czy coś innego? Czy jest samolubstwo, czy jest jeszcze coś innego? I tutaj do niektórych osób dotrę, ale nigdy nie staram się, że o co tu chodzi? Ktoś skarży się, ta strona, jedna strona skarży się, druga strona, których docieram, bo chciałbym, żeby to porozumienie wszędzie zaistniało. Ale nigdy nie składam winę na jedną stronę czy na drugą. Trzeba się porozumieć, trzeba prosić Pana o to, bo wszyscy ubiegamy się do Królestwa, ale z czym? Jeśli tu na ziemi nie zrobimy, nie porozumiemy się, nie przebaczymy sobie wzajemnie naszych upadków, to Pan Bóg ten nam też nie odpuści. Drugą stronę, to tylko tak w skrócie odnośnie tego, co chciałbym, pragnąłbym, żeby ta miłość, zgoda panowała, bo w Królestwie tam nie będzie poprawki. Resztę dołoży nam Pan, ale nasze chęci, pragnienia będą nam zaliczone. Z drugiej strony są zapisy Pisma Świętego, żeby udzielać potrzebującemu jakiejś pomocy, to co mamy. Był czytany zapis o bogaczach. Ja nie jestem bogaty, mam emeryturkę, cieszę się, że właśnie jest, dopóki jest. I mamy trochę ogrodu i tam jak Pan Bóg darzy w ogrodzie, że się urodzi coś, staram się to, żeby to wszystko zebrać, przerobić, żeby to w zimie było dla nas. Nie zużyjemy tego wszystko, jak się urodzi, ale chcę i drugim coś pomóc. Chodzi o drobinę. Czasami jakieś tam przetwory dla zdrowia cielesnego i cielesnego. No a szczególnie, bo jak ciało jest zdrowe, to i duch będzie zdrowy. Staram się o to. No, brat wspomniał, że takie drobnostki, których to jest taka kropla, gdzie czasami no, lubię, zawód mam piekarza, cukiernika, ale i te rzeczy niektóre takie proste potrafię zrobić. I nie tylko dla nas, gdzie po nabożeństwie to zawsze w niedzielę to bracia przynoszą, ja też coś zrobię, ale staram się, żeby gdziekolwiek jestem, a jest jakiś pojazd, żeby coś przygotować, żeby braci, no szczególnie ta mała drobnostka, żeby braci, szczególnie tych, którzy ciężką pracę robią, służąc nam, przygotowując dla nas pokarm, żeby chciał odrobinę tego. Czynię to, bo lubię te rzeczy robić, I dopóki staram się, będę, z moje zdrowie jakieś będzie, to będę to robił. No, raz wspomniał, że fartuszek zakładam. Tak, zgadza się, bo kilka razy bracia w kostkach, no, najpierw miałem jeszcze siłę większą, starałem się, żeby pomóc przy przygotowaniu tej konwencji, bo ktoś musi to przygotować. A później fartuszek założyłem, to jest prawda, no i pomagałem to, co umiałem, żeby to czynić. No już wymawiałem się, że teraz już siły moje nie są takie, no ale bracia mówiąc, no musisz być. No trudno odmówić braterstwo i dlatego cieszę się, że mogę jeszcze przy jakimś zdrowiu jeszcze chodzić, pracować ile mogę i braciom służyć, jeżeli nie praktycznie, nie siłą fizyczną, to proszę w modlitwach przede wszystkim o te porozumienia. Jest mi to ciężko przyjąć do umysłu, że takie sprawy są, które można iskierkę zagasić ogniem, tak jak apostoł Piotr powiada, mały ogień wielki aż zapala, żeby to ta zgoda, miłość panowała teraz i no wiadomo w przyszłości będzie ta panowała. Jeśli będziemy tak czynić, na pewno Pan pobłogosławi. Dziękuję za...
Teraz swoje wypowiedzi znowu nam pokazał, że wcale nie trzeba w życiu robić rzeczy bardzo wiele. Ileż to razy na konwencji próbowaliśmy brata wybiegów, które to takie niewielkie nic, ale trzeba głupiec, trzeba to zapakować, wziąć do autobusu, przesiąść się kilka razy, zajechać na konwencję i poczęstować braci zakupiańskim smakiem. To nie niby nic, ale jeżeli to ktoś czyni raz i drugi, nabiera to wartości. Brat też powiedział, że stara się tam, gdzie zachodzi potrzeba, w zborze, o to, aby wszyscy zdążali do jedności, by panowała harmonia. A to co Paweł liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, 12 werset, 13, tak napisał, że trzeba opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie, a czyjcie koleje proste nogami marzeni, niż by to, co jest strome, bo zdrowie nie ustąpiło, ale raczej uzdrowiony był. Myślę, że brat właśnie w tym kierunku działa, że stara się ponaprawiać rzeczy, które widzi naokoło siebie. To brat czynu. To brat czynu. Dlatego prosiłem za to, żeby mi powiedział, jak można robić coś w naszej społeczności, zauważyć to, co jest potrzebnego. Jeżeli są chętni z braterstwa na sali, to żeby chcieli coś powiedzieć, co robią w stosunku do swoich zborów, rodzin, opowiedzieć na moich rzeczach. Bardzo proszę.
Nie wiem, czy będę umiała do tego mikrofonu. Nazywam się Wanda Wojna ze zboru Pana w Łodzi. Chciałam braterstwu powiedzieć moją drogę do prawdy. Urodziłam się w rodzinie katolickiej i to bardzo takiej radykalnej. I żadne inne spotkania z innymi wyznaniami nie dawały mi zadowolenia, bo każdy mówił, jakie to niedobre jest to wyznanie rzymskokatolickie. Ponieważ ja nie dałam sobie powiedzieć, ponieważ byłam z rodziny takiej katolickiej, więc było to bardzo, bardzo trudne. Aż znalazł się jeden człowiek, który mi nie wypominał katolicyzmu. Absolutnie, chociaż były powody ku temu, ale pokazał mi Pana Boga i mówił tak, zobacz, to słońce rano jest inne, w południe też, a na zachodzie zobacz, jakie piękne promienie. Zobacz, jakie piękne rośliny, piękne kwiaty, zieleń, kolory, a nawet zapachy. Jak pięknie to wszystko Bóg ułożył i stworzył dla kogo? Dla człowieka. Więc no, To było dla mnie coś takiego innego i podobało mi się. Potem powiedział mi ten człowiek, że był Adam, chociaż wiedziałam o tym już wcześniej, bo w katolicyzmie też tego uczą, i zgrzeszył. I przyszedł, narodził się Pan Jezus, który umarł i zgładził ten grzech, który popełnił Adam. I ja to zrozumiałam. I było to dla mnie coś bardzo cudownego. Oczywiście zaraz poleciałam do swego rodzeństwa, miałam sporo. Podzielić się radością, jaką doznałam, poznałam. Oczywiście odzew był odwrotny. Odzew był wprost bardzo niedobry dla mnie wtedy. Minęły lata. Tym człowiekiem okazał się mój mąż. I długo studiowaliśmy Biblię, uczyliśmy się, żyliśmy Biblią. Gościliśmy braci przyjeżdżających z usługą. Starałam się zadawać pytania, nieraz może bardzo kłopotliwe, co jeżeli komuś tam przyszłam przykro, to przepraszam, ale bracia mi w zasadzie wszyscy wyjaśniali na moje pytania. I jestem z tego bardzo, bardzo rada, bo dziś wiem, że jest Pan Bóg sprawiedliwy, mocny, mądry i że te wszystkie sprawy potrafiłam zrozumieć. To jest dla mnie wielki przywilej i łaska. I drodzy, powiem wam następną sprawę. Zachorował mój mąż bardzo ciężko. Chodziliśmy od lekarza do lekarza i nie było wiadomo, co mu dolega. A ginął w oczach, jego ciało ginęło. Ja bardzo się tym przejmowałam, denerwowałam. I powiem więcej. Nikt, ale to dosłownie nikt ze zboru nie przyszedł i nie powiedział mi: siostro, może byś coś chciała, może jakieś dorady, może coś. Nie, nie miałam niczego takiego. Aż w końcu i ja zachorowałam. Poszłam na operację, wycięli mi woreczek żółciowy. Bardzo prosty zabieg, który żadnego mi skutku złego nie przyniósł, a wprost przeciwnie. Byli też bracia z Polski, z innych zborów, którzy mi pomagali. Ale to były takie spotkania doraźne. Ja potrzebowałam wtedy pomocy innej. Ale dzisiaj, patrząc na to, wierzę, że jednak Pan był zawsze ze mną i kierował moimi wszystkimi dolegliwościami. Bo wiem, że ten policzek, który dostałam od zboru, nie wiem, czy bym przeżyła, gdybym nie miała tych dolegliwości cielesnych, tych chorób. Wtedy zajmowałam się tymi cierpieniami fizycznymi. Starałam się tu czy tam, żeby zapobiec, żeby nie zostać samej. W tym czasie, przepraszam za dygresję, ale powiem, w tym czasie również brat Sygnowski ciężko zachorował. I sobie tak myślałam, jego żona Krysia na pewno też cierpi, ale nic nie w tym celu, ale modliłam się do Pana, żeby mi ulżył w tych moich cierpieniach i dolegliwościach. I braterstwo, jestem rada, bo po bardzo długim czasie, może nawet 3 lata, a może i więcej, nie byłam na żadnej konwencji. A dzisiaj jestem z wami. Jestem bardzo rada z tego. Cieszę się ze społeczności z wami, że widzę wasze oblicza, że mogę oglądać was. Bardzo się z tego raduję. I mąż mój tutaj siedzi i mówi, że on również cieszy się z tego. Również chciałam jeszcze prosić braci i siostry o modlitwę za mną, abym trwała w wierze, abym była wierna Panu do końca dni. Jestem już wiekowa, bo za niespełna 3 miesiące będę miała 80 lat, więc niewiele mi już tego życia zostało. Proszę o modlitwę za mną. Ja również za braćmi będę się modlić, przyrzekam to uroczyście. Dziękuję.
Dziękujemy ci, siostro, za twoje zeznanie. Siostra powiedziała, że szukała prawdy. A gdy ją znalazła, ogłosiła ją do rodziny. Apostoł Paweł napisał, że Bóg jest mocny, że mocem jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszelkim, we wszystkim zawsze wszelaki dostatek obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu. Czyli siostra chciała powiedzieć, że starała się zrobić dobry uczynek w swoim życiu i to, co znalazła najcenniejszego, najchwalebniejszego, poszła z tym dzielić się ze swoją rodziną. Czy jest coś jeszcze na sali, co chciałabym opowiedzieć o swoich dobrych uczynkach? Proszę, siostra.
Nazywam się Irena Szymańska, jestem ze zboru poznańskiego, no i nie o sobie chciałam opowiadać. Wybaczcie, braterstwo, chociaż taka jest główna myśl przewodnia tego dzisiejszego zeznania. Chciałam wam opowiedzieć o rodzinie mojego zięcia. Gdy moja córka utrzymywała kontakt z moim obecnym zięciem przed ślubem, przyglądałam się zięciowi i jak to każda troskliwa matka, chciałam bliżej poznać rodzinę, z której się wywodzi, a pomimo tego, że byłam od lat w zborze badaczy, tej rodziny zbyt blisko nie znałam. Jakiś taki dziwny zbieg okoliczności. Zostaliśmy z mężem zaproszeni na taką wizytę przed ślubem sporo czasu i moim takim pragnieniem było się przyjrzeć tej rodzinie, w jaką rodzinę moja córka będzie wchodziła. Jest to rodzina, której, i to jest rodzina z Koczylasów Kupskich, i chciałam z tej wizyty jak najwięcej wyciągnąć wniosków. Siedzieliśmy przy stole i w domu w tym znajdował się wujek mojego zięcia, który od lat jest złożony chorobą nieuleczalną, jest niedowładem ciała od urodzenia, gdzie ta rodzina zmaga się z problemami przez dziesiątki lat. I wiecie, braterstwo, powiem wam o takiej jednej sytuacji. Siedzimy przy stole, jest trójka wnuków tej siostry, która ma chorego syna. I dziadkowie mieszkają na górze, więc syn ich wymaga ciągłej opieki. Nie można go nawet na chwilę zostawić samego ani w dzień i w nocy. I siedząc przy tym stole obserwuję, że nie ma poleceń, kto ma wyjść na górę i zaopiekować się tym chorym wujkiem, tylko dzieje się to tak, jakby było automatycznie. Jeden na drugiego spojrzy, wychodzi na górę, przychodzi ktoś następny, przychodzi babcia, później się zmieniają, przychodzi dziadek. Mówię, to jest rodzina godna podziwu. Jeżeli przy tak ogromnym kalectwie ci ludzie potrafią tak ze sobą współżyć i tak się porozumiewać, nie rozmawiając na tym, tylko spojrzeniem, wydając sobie znaki, to nie może być zła rodzina. I powiem wam, braterstwo, przez lata, gdzie bywam w tym domu, gdzie goszczę, utwierdziłam się w tym, że może to cierpienie, jakie zesłał Pan Bóg do tego domu, tak uszlachetniło tą rodzinę, że jestem pełna podziwu do tego, co potrafili wnieść w swoje życie wzajemne, że potrafią żyć pod jednym dachem w kilka rodzin, bo teraz tam są i ich dzieci z rodzinami, i chory wujek, i w tej chwili bardzo chory dziadek. Po prostu doświadczenia, jakie ta rodzina przechodzi przez szereg lat, są tak ogromne, że się serce kroi. A mimo ta rodzina potrafi być spójna, potrafią być strasznie za sobą, bo ja widzę po postępowaniu mojego zięcia, dla którego jest nie tylko jego rodzina ważna, ale i my jesteśmy ważni. Ja tego doświadczam w moim rodzinnym domu, że to, co on wyniósł ze swojego rodzinnego domu, prezentuje także na moim gruncie rodzinnym. Teraz potrzebują modlitwy. Bardzo chory brat z Koczylas. Cierpienie ogromne i jego najbliższych, bo on odejdzie, a zostanie chory syn. Być może chciałby odejść wtedy, kiedy już syn go nie będzie potrzebował. Ale niestety nie jest mu to dane. Zostawi cierpiącą żonę z synem, której być może brzemiona już przepełniły się. Być może będzie im trudno unieść to, co ich spotka w najbliższym czasie. A dom ten był zawsze otwarty na braci. Tam ciągle bywali młodzi, ciągle drzwi były otwarte. I myślę, że ta rodzina potrzebuje w tej chwili wsparcia ogromnego, naszego, wszystkich tych, którzy ich znają i może nie znają. Potrzebują pomocy, potrzebują być może odwiedzin, potrzebują modlitwy. Dlatego myślę, że opowiadając o tej rodzinie, chciałabym im w ten sposób pomóc, aby mogli znaleźć wsparcie wśród nas, wśród tych, którzy o nich myślą i mogą im pomóc. A nade wszystko, aby Pan Bóg czuwał nad nimi aż do ostatnich chwil życia i żeby te brzemiona nie stały się zbyt ciężkie dla nich, w co mocno wierzę. Dziękuję.
Dziękuję Ci, siostro. Myślę, że wyleczyłaś siostrę Ewę Kurską, bo siostra Ewa nam też zamierzała coś na ten temat powiedzieć. Proszę braterstwa, kiedy choroba zawita w domu, kiedy człowiek przez 40 lat potrzebuje ciągłej opieki, to wymaga poświęcenia. To nie jest prosta sprawa, to nie jeden raz komuś wyświadczyć przysługę. Ale w tej usłudze trzeba nie ustawać. Apostoł Jakub w 2 rozdziale, w 18 wersecie powiedział, że rzeczy to Ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi Twoją wiarę bez uczynków Twoich, a ja Tobie pokażę moją wiarę z uczynków moich. Myślę, że ta kwestia jest wyłomna w tej rodzinie. Dziękuję Ci za to zeznanie w sprawie. Odkąd pamiętam, proszę braterstwa, to wśród nas jest brat, który chyba nie ma zboru w Polsce, żeby go nie odwiedził. I w którym by przynajmniej kilkunastu wykładów nie powiedział ze Słowa Bożego. Dzisiaj zdrowie zaczęło go nieco ograniczać w tym dobrym uczynku, ale gdy go tylko zaprosicie do zboru, to zobaczycie, że przyjedzie. To brat Daniel Krawczyk. Chciałbym tego Daniela Krawczyka zapytać, dlaczego, co powodowało, że potrafił wsiąść w pociąg jednak z jednego końca Polski na drugi i wracając czasem nie zdążyć stąpić do domu i jechać na swoje rozwoju. Dlaczego? Może nam powiedzieć o swojej służbie?
Drodzy braterstwo, na wstępie dopowiem, że bardziej mi dzisiaj bije serce, aniżeli wtedy, gdy 54 lata temu stawałem do pierwszego wykładu na konwencji. Matheniu prosił mnie, żebym powiedział coś o sobie, ale to właśnie o sobie mówi się najciężej. I dlatego ja bym może tak rozpoczął od takich zapisanych słów. Pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości Twojej. Pierwej, jeżeli nastaną złe dni, nadejdą lata, o których rzeczy nie podobają mi się. Kochani braterstwo, gdybym miał zacząć od początku, to może w paru słowach powiem tak. W domu rodzinnym, jeszcze jako dziecko, to razem z rodzicami czytaliśmy wspólnie wieczorami Biblię. Potem czytaliśmy po kolei wszystkie 6 tomów. Kiedy miałem 17 lat, postanowiłem wstąpić na tą drogę. I tak się stało. Po 2 latach zostałem w tym zborze diakonem, ale tylko przez 1 rok, A mając 20 lat zostałem wybrany starszym i tak to jest po dzień dzisiejszy. Minęło 54 lata. Ale potrzeba towarzystwa to, co może przeżyłem w takim może nieraz dziwny sposób, to znaczy jaka nieraz była reakcja niektórych braci. W latach 60., pod koniec, początek 70., tam w naszym regionie zawiązywały się grupy młodzieżowe, gdzie często usługiwałem na ich spotkaniach. Kiedy w 75. roku miałem wypadek w kopalni, to jeden z tych braci, którzy po prostu nie akceptowali tego, żeby zajmować się młodzieżą, uważali, że robię coś niepotrzebnego, powiedział mi takie zdanie. No nareszcie przestanie się interesować młodzieżą. Kochani, braterstwo, stało się inaczej, bo po 3 latach od wypadku, gdy już zacząłem możliwie chodzić, w 78 roku zostałem wybrany do usługi międzyzborowej i tu się naprawdę zaczęła ciekawa praca i w odwiedzaniu zborów, i praca z młodzieżą. I gdyby może nie ten wypadek, to z początku myślałem dlaczego, ale dziś wiem dlaczego. Pan chciał coś innego ode mnie, a nie pracy w kopalni. Do pracy więcej nie wróciłem. Ale miałem właśnie tą sposobność, by odwiedzić wszystkie zbory przynajmniej 19 razy, tak średnio. Mówię średnio, bo w niektórych kilka, kilkanaście, a w niektórych ponad 40, a nawet ponad 70. Takim może wyjątkowym zborem to był Biłgoraj. Takich zborów jest kilka, które odwiedziłem ponad 40 razy. To jest między innymi Białogard, Pleśna, Wodąca. Ale ja nie o tym chciałem mówić. Te podróże wydawały się nieraz i faktycznie były nieraz bardzo trudne. Najczęściej jechało się nocą. I tutaj chciałbym zapewnić tych, którzy może obawiają się, co się może stać. Niektórzy mówili mi, nie boisz się tak samotnie podróżować całymi nocami? Tu zauważyłem wielką Bożą opiekę. Wspomnę tylko jedno wydarzenie. Jadąc na drugi koniec Polski, wyszedłem z przedziału na korytarz, a tam, jak się okazało, jakiś narkoman na głodzie, tak mi to później powiedziano, chwycił mnie za ubranie i mówi, teraz cię wyrzucę z wagonu. Nie było czasu na modlitwę, na jakąś prośbę. Wspomniałem tylko, Boże, Ty widzisz. W tym momencie wybiegło z przedziału 4 żołnierzy. Ujarzmili tego człowieka i dojechałem wtedy chyba do Białogardu. Ale proszę braterstwa, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeśli się jedzie w dobrym celu, to Pan Bóg jest tym, który obiecał opiekę. A że czasem może różne wydarzenia powodują może chwilowy lęk, to wtedy przypomniał mi się święty Piotr, który zaczął tonąć, a Pan Jezus podał mu rękę, przyciągnął do siebie i dopiero wtedy powiedział o małowierny. Kochani braterstwo, Gdyby nie ten wypadek w kopalni, nie miałbym takiej możliwości, aby wielokrotnie odwiedzić wszystkie zbory, tak w Polsce, dwukrotnie zbory na Ukrainie, dwukrotnie zbory we Francji, a także przez pół roku możliwość służenia braciom w Australii. 3 razy w tygodniu, bo tak mieliśmy nabożeństwa, to znaczy w niedzielę i w środę, a w poniedziałki było to zebranie młodzieżowe. Dzisiaj, gdy wspomnę sobie tamte pierwsze kursy, na których wielu braci było bardzo przeciwnych, że to rodzice powinni wychowywać dzieci, dzisiaj widzę, że jest to i nadal wspaniała pańska praca. Dlaczego? Bo widzę, że z tych dawnych kursantów, kursantek, których dziś obserwuję, wiele jest zacnych sióstr i wielu braci, którzy służą w zborach jako starsi zborowi, a także w usłudze międzyzborowej. Dziś, kiedy może ciało zaczyna słabnąć, to jednak wielokrotnie, a szczególnie może nocami, widzę to, co Pan zrobił. Bo to nie ja, ale to, co Pan zrobił, użył jako jakieś narzędzie. I proszę Państwa, gdyby na przykład dzisiaj były takie sposobności, stały się inne warunki. I żeby można było w każdym roku, no wtedy było 105 zborów, byłem w nich w każdym roku i jeszcze kilka albo kilkanaście zborów 2 razy. Ale dlaczego tak się dało? Bo bracia mieli czas w całym tygodniu i obojętnie jaki to był dzień tygodnia, bracia się zbierali i urządzali nabożeństwo. Dzisiaj wiem, że gdyby nawet ktoś z braci dziś usługujących chciał to robić, to bracia w zborach nie mają czasu, żeby zebrać się w tygodniu. Dlatego myślę, że to były takie szczególne warunki i dlatego spróbowałem je wykorzystać. Tak jak kiedyś wspomniałem, faktycznie byłem na 49 turnusach z młodzieżą. W początku jako kierownik i wykładowca, bo nie było chętnych do tej pracy, dlatego że no nie wszyscy się na nią zgadzali. Później jako wykładowca, bo kierownik wolałem, żeby był ktoś z sprawami administracyjnymi się zajął. I w dalszym ciągu, dokąd było to możliwe, starałem się, żeby to robić. Kochani, gdy teraz popatrzę na takie miejscowości, w których może wielokrotnie odbyły się kursy i tak ze względu na może dzisiaj już ginącą pamięć, dlatego to, co było na początku, w dzieciństwie, dlatego tak ciągle przychodzą mi na pamięć te słowa: pamiętaj na Stworzyciela swego we dni młodości twojej. Pierwej, jeżeli nastaną złe dni i nadejdą lata, które rzeczy nie podobają mi się. I tu chciałbym zachęcić właśnie młodzież, młodych, ażeby jak najwięcej korzystali z dobrego Słowa Bożego i z lat w nim zawartych. I kochani, gdy tak nieraz sobie wspominam takie miejscowości, gdzie odbywały się kursy, gdzie może bardzo przeżyłem chociażby Chasz, obecny na Łęczów, czy też dwukrotnie Pleśną, wielokrotnie Białogard, najpierw na Sobieskiego, potem w tak zwanej Stodole, wielokrotnie w Warszawie, dwukrotnie w Kalmanowicach, na zimowiskach, także wielokrotnie w Nowej Rudzie, koło Wałbrzycha, w Łazach koło Łochowa, czy też w Przychojcu, czy też nazywaną dawniej Jodłówka. Wiele razy w Budziarzach, czy też w Miechowie najpierw, tam jeszcze na starym miejscu przy cmentarzu, potem na kursach roboczych. Wielokrotnie w Kruklankach, czy też w Spytkowie. Kochani, to czego mam pewne obawy, do tego, żeby czasem te wspaniałe kursy nie zamieniły się na jakieś obozy szkolne. Aby tą atmosferę, która kiedyś była, a może była ona dlatego, że byliśmy obserwowani na kursach przez tych braci, którym się to nie podobało. I dlatego byliśmy bardzo ostrożni i młodzież również była bardzo ostrożna, żeby czasem nie zrobić coś, co by mogło zgorszyć kogokolwiek z braci. Dlatego wtedy dwa wykłady, jeden z doktryn, jeden z etyki codziennie i resztę tak jak i dzisiaj się odbywa. A jeszcze dla niektórych z kursantów mówili, że jeszcze jest za dużo wolnego czasu. To byli ci, którzy przyjechali się uczyć. I dlatego, kochani, myślę, że ta praca powinna być nadal prowadzona, a przede wszystkim życzyłbym z głębi serca, ażeby ci, którzy dzisiaj mają tą sposobność służenia na tych młodzieżowych spotkaniach, na kursach, ażeby nie poddawali się, żeby nie ustawali, czyniąc dobrze, bo wiem z przekonania, że jest to dobra praca. Dziękuję. Dokąd nie potrafiłem się poruszać, to tak było, że zostałem w domu, służąc tylko u siebie w zborze. Ale kiedy dało się poruszać, chociaż z bolącą nogą, bo zresztą ta noga do dzisiaj boli, ale to nie o to chodzi. Po prostu widziałem potrzebę. I to, co brat Heniu wspomniał, co mnie tam ciągnęło. Ciągnęło mnie to, że widziałem potrzeby. Widziałem potrzeby wśród braci, wśród młodzieży i dlatego właśnie czasem tak było. Dlatego, że nie było chętnych na początku, jak wspomniałem, do pracy. Dlatego przez kilka lat to byłem zimą na zimowisku, a latem na dwóch kursach. Gdyż byli tacy, którzy mówili, no skoro nie ma kierownika, nie ma wykładowcy, to zlikwidować kurs. Uważałem, że to nie jest sposób i dlatego czasem tak było, że jechałem z jednego kursu na drugi, a dzięki żonie, która mi przywiezła na dworzec do Katowic zmianę bielizny, mogłem nie wstępować do domu, jechać dalej na dwa tygodnie. Dziękuję.
Dziękuję Ci, bracie. Praw powiedział, że widział potrzebę. To jest sztuka zobaczyć potrzebę w społeczności. Już dzisiaj coś na ten temat słyszeliśmy o kapłanie wstępującym i niewidzącym potrzeby człowieka chorego na drodze. Jak z prawdy wypowiedzi możemy sądzić braterstwo, to jego choroba stała się dla nas wszystkich korzyścią. I idąc za myślą apostoła Pawła do brata Tymoteusza, chyba jako jeden z niewielu Daniel może powiedzieć, że na tej sali to ma najwięcej swoich dzieci. Przez tyle kursów, przez tyle społeczności, wykładów, zborach pozyskał bardzo dużo swoich dzieci. Dziękujemy Ci, bracie Daniel, za Twoje zeznanie. Ale w komentarzu z dnia 16 listopada jest taka myśl, że nie mamy takiego przywileju, aby osobiście usłużyć naszemu Zbawicielowi, ale mamy wiele okazji, by usłużyć Jego braciom, by namaścić ich olejkiem współczucia, radości, pokoju, a im więcej samozaparcia będzie nas to kosztować, tym cenniejsze będzie to poczet naszego starszego brata, który powiedział, że na ile postępujemy tak wobec brata, to na tyle czynimy to dla niego. Apostoł Paweł w liście do Żydów w 6 rozdziale, a 10 wersecie tak napisał, że nie można bowiem nawet przypuszczać, żeby Bóg był niesprawiedliwy i żeby Bóg nie pamiętał i żeby mógł nie pamiętać o dziełach waszej miłości, której dawaliście liczne dowody dla jego imienia, usługując i kiedyś, i teraz jeszcze jego świętym. Brat powiedział, że odczuwa przyjemność z tej pracy, a przede wszystkim widział potrzebę. Bardzo ważna myśl. Proszę teraz, Panie, widzę ten typ, ale ktoś tak powiedział, że bracia to mają wiele przywilejów, by innym usługiwać, by jeść do zboru, by coś robić dla społeczności. Zresztą są do tego wybierani, ale siostry to nie. Apostoł powiedział, że w zborze niewiasty mają milczeć, w domu mają mieć męża za głowę, mają mu być poddane. Tak to by wyglądało, jakby mają do pewnego stopnia związane ręce, aby czynić coś dobrze. I wspomniana tu już dzisiaj siostra Leśnikowska miała nam coś na ten temat powiedzieć, ale skoro jej nie ma, jest wiele wśród nas sióstr, które są zaprzeczeniem tej teorii. Poproszę teraz jedną siostrę, siostrę Marię Lipkę z Biłgoraja, aby nam opowiedziała, czy faktycznie w życiu miała związane ręce, żeby czynić uczynki dobre dla społeczności.
No, chcę powiedzieć, że do dobrych uczynków to nikt rąk nie może związać. I takich przywilejów to możemy, mogę powiedzieć, że mamy w zborze, a nie tylko, ale mamy takie, dzięki Panu, były zorganizowane już 20 konwencji w naszym zborze, w Budziarzach. I mieliśmy ten przywilej usługi w kuchni, że siostry bardzo chętnie pracują, mogą się dzielić tym gościnnością z innymi braćmi. A tak samo nie tylko siostry, wiele też w tym pomagają nam bracia, bo to jest ciężka praca, dużo jest, ale bardzo jest i dużo chętnych. I myślę, że z tego przywileju siostry korzystają. Dziękuję. Ale jeszcze chwileczkę, mikrofon, mamy taki miły obowiązek, co przekaże brat Stasiu.
Pozdrowienia. Nie, ja tutaj nie miałem nic mówić. To pomyłka. Może nie zupełnie. Jeżeli siostra Marysia mnie tutaj wywołała do tablicy, do pozdrowień, dołączają się pozostali bracia ze zboru w Biłgoraju i pozostali bracia z domu pomocy Betania. Ale proszę brata, skoro jestem przy mikrofonie, to ja chciałbym... Mogę, bracie Heniu?
Chcę wam powiedzieć, co dobrze robisz.
Nie o sobie. Nie o sobie, tylko właśnie o siostrze Marysi Lipce i o siostrze Albince Karłowskiej. Nie wiem, czy jest tutaj na sali, ale dzisiaj widziałem siostrę Albinkę. Gdy patrzę na te dwie siostry, to przyznam szczerze, że są dla mnie pięknym przykładem umywania nóg innym braciom, siostrom i ludziom z zewnątrz. Siostra Albinka Karłowska, gdy rozpoczynaliśmy naszą pracę w Betanii, była tą osobą, tą naszą kochaną siostrą, która uczyła cały zespół pielęgniarek, dziewczyny, które teoretycznie powinny być przygotowane do wykonywania tego zawodu. Uczyła, jak pielęgnować stopy, nogi naszych braci. robiła to i robi nadal. Gdy odwiedza naszych braci, to robi to. A siostra Marysia Lipka, gdy jest w szpitalu, to bez względu na to, kto leży obok niej albo kogo odwiedza, to ogląda nogi tym, którzy siedzą, leżą na łóżkach i przychodzi do nich albo tego dnia, albo następnego i opatruje ich nogi. Dla mnie jest to piękny przykład czynienia dobrze. Dziękuję.
Dziękuję za to. Pewno bym sobie nie opowiedział. Dziękuję Ci, radzie Stasiu. Mogę powiedzieć, że jak pamiętam, na wielu konwencjach, jakie mieliśmy jeszcze na Woli Lubelskiej, w Budziarzach, poprzez liczne zebrania kwartalne, miesięczne, to siostrę Marię i wiele innych sióstr zawsze w Lubelsku mogliśmy spotkać w jednym miejscu. Gdzie? Przy gorących kotłach w kuchni. Nie jest to łatwa praca. W lecie, na upale, stać przy gorącym kotle, dla mnie jest to coś bardzo trudnego. Jak widać z tych zeznań braterstwa, to w naszej społeczności istnieje bardzo wiele okazji do tego, abyśmy świadczyli sobie nawzajem uczynki dobre. Tylko, że wiele z nich przechodzi koło nas niezauważenie. A jeżeli się chce, to można znaleźć wiele prac, bardzo prostych, małych. Pan Jezus powiedział, już był dzisiaj ten werset przytaczany, że kto by napoił jednego z tych najmniejszych jednym tylko kubkiem wody. Jeden kubek wody godzin jest zapłaty, według słów naszego Pana. A tutaj tyle misek, zupy. I do tego dla tylu braci przez tak wiele lat. Dziś nasz ludzki komentarz wydaje się zbędny na ten. Czy są chętni z sali, którzy chcieliby nam jeszcze coś opowiedzieć? Prosi siostra Lidia.
Ja nie będę mówić o sobie, ale przyjechałam do rodzinnego zboru i chciałam podziękować za dobre uczynki. Chciałam podziękować za tą konwencję, za to, że zorganizowaliście tą konwencję, że mogliśmy tu się zebrać, spotkać razem. Za to, że jest nam dobrze. Za to, że uczymy się jedni od drugich, jak podać kubek zimnej wody, jak podać szal, aby się ogrzać. Za te słowa, które były mówione, za te pocieszenia, które uczą nas, jak mamy czynić. Dziękujemy, abyśmy mogli do swoich domów wrócić naładowani dobrym i abyśmy umieli w swoich zborach przekazać uczucie miłości, uczucie pokoju, które odebraliśmy dzisiaj z tego miejsca. Dziękujemy. Chciałam również przesłać pozdrowienia od tych, którzy pozostali w zborze, od tych, którzy jeszcze przed zborem, przed naszym wyjazdem dzwonili i prosili, przekażcie uczucia, ciepłe uczucia miłości. Pozdrawia was zbór w Wolwiller. Pozdrawia nasza mama, która pomału opada z sił, ale pamięta. Pamięta zawsze o wszystkich. Pozdrawiają was nasze dzieci. Nasza kochana rodzina duchowa tam na zachodzie. Przywożę dla was uczucia miłości. I te dobre uczynki, które wy robicie, zabieram ze sobą. Dziękuję.
Trzeba przyznać, że siostra Stasia, kiedy była z nami w Polsce, kiedy służyły jej jeszcze zdrowie, to trudno było do niej od niej wyjść, żeby nie poczęstowała, nie dała obiadu. Czym miała, tym ugościła. Apostoł Paweł powiedział, że owszem, sami wiecie, że moim potrzebom, tych, którzy ze mną były, posłużyły te ręce. Jest wiele przykładów w naszej społeczności, gdzie bracia starają się, czym mogą służyć sobie nawzajem. Czy jest to jeszcze? Proszę bratelstwa, dzisiaj mamy czas ograniczony. Jesteśmy już dużo poza czasem i musimy już kończyć naszą społeczność. Ale każdemu z nas, proszę bratelstwa, został dany czas naszego życia i zdrowia. Oto, jak napisał apostoł Paweł w liście do Galatów, razem znowu dzisiaj kilka razy to sprawdzić pokażemy. Żeby ludzie starali jak najwięcej czynić przede wszystkim do momentu wiary. I bardzo wiele z bratelstwa nie opowiedziała nam o swojej pracy, o swojej sytuacji, co robią dla innych. Bo to jest niemożliwe, bo każdy z nas w jakiś sposób stara się czynić coś dobrego. Ale przecież wiemy, że ktoś jeden tłumaczy ze słownikiem w ręku artykuły. Inny ktoś pracuje przy wydaniu też. Ktoś pakuje, ktoś rozsyła. Jedni organizują konwencje, drudzy kursy młodzieżowe. Inni jeszcze szkółki. Ktoś roześle informacje na blach. Gdy daleka podróż, to ktoś zadał leki, ktoś inny obręb na drogę. Ktoś zadał słowo, inny podróżynek. I nie będę już wymieniał więcej, bo nie chcę nikomu pominąć. Przecież jak ja tych ludzi nie mówię o czy konwencja nasza nie odbyłaby się, gdyby tych kwiatów nie było na tym miejscu? Myślę, że by się odbyła. Ale ktoś pomyślał. Ktoś postarał się kupić, zdobić, po to, żebyśmy mogli z przyjemnością na nim pokazać. Proszę bratelstwa, w naszej społeczności jest bardzo wiele pracy. Tylko musimy ją dotrzeć. I wcale nie musimy szukać chłosów na innym polu. Starajmy się, aby wspierać te, które są obok nas. Nasze rodziny, zbory, nasze dzieci, nasze wnuki. Zachęcajmy się do tego, więc nawzajem. Podnośmy wzajemnej sobie ręce. Wylejmy na kogoś swoich naszych uczuć. Przecież oni wszyscy pracują dla nas, dla naszego wspólnego dobra. Proszę bratelstwa, na pewno zauważyliście, że ta mała książeczka, gdy ją czytamy, to bardzo wiele mówi o naszych uczynkach. Przypomina nam, jak one powinny wyglądać w naszym życiu. I posłużę się jeszcze na koniec słowem narzędziem tej manny z dnia 30 czerwca. Czas jest krótki. Dzieło dnia wielkie, a robotników mało. Nasz czas jest poświęcony. Musimy pracować, dopóki jest dzień, wiedząc, że nadejdzie noc, w czasie której nikt żadnej pracy sprawować nie będzie. Poświęciliśmy nasze życie aż do śmierci. Zostaliśmy upoważnieni przez wielkiego Pana Żyda, by poszukiwać prawdziwej pszenicy i gromadzić ją do gumna. Czyż mamy w związku z tym czas na łatwostki i rzecz tego świata lub też na liczne towarzyskie rozrywki? powinniśmy raczej nadawać się zwracaniem nie więcej uwagi na te sprawy. Musimy postępować wybraną drogą, angażując się ze wszystkich sił w powierzoną nam pracę. Jeżeli chcemy uzyskać pochwałę naszego mistrza, dobrze cudowny i wierny. Dlatego również apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale 11 werset tak napisał. Dlatego modlimy się za was nieustannie, aby Bóg nasz uczynił was zgodnymi swego wezwania i aby potęgował w was coraz bardziej wszelkie pragnienia dobra i pomnażał uczynki wypływające z wiary. Dlatego, kończąc tą godzinę, życzę braterstwu otrzymania tej pochwały od naszego Zbawiciela i od samego Ojca w niebie. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Dziękuję.